Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultants, Łukasz Litke, wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ, Błażej Konkol, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Zaczynamy od informacji z wczorajszego późnego wieczoru. Od przyszłego roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Tak zdecydował Sejm. Nowelizacja przewiduje też, że od 2025 roku trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. To zadowalający kompromis, czy może na to w ogóle uznać kompromisem to wczoraj, co się wczoraj w Sejmie wydarzyło?
No myślę, że to chyba taka radość dla wielu pracujących, że ten dzień będzie wolny. Natomiast spójrzmy prawdzie w oczy, w wielu zakładach pracy, w instytucjach też publicznych, Wigilia to był taki czas, kiedy część pracowników była na urlopie, a i tak pracowało się do połowy dnia tak naprawdę.
Jeśli się pracowało, a nie chodziło na spotkania wigilijne.
Tak było, chociaż spotkania wigilijne z reguły odbywały się dużo wcześniej, więc ja wiem, jak to było, czy w samorządzie, czy obecnie, że w ten dzień Wigilii zawsze panie pracowały gdzieś tam do godziny 12, potem poszły przygotowywać tą Wigilię i tak ten dzień się po prostu kończył. No, ale oczywiście na pewno z tego tytułu, że ten dzień wolny jest, to jakby ta część dochodu budżetu państwa pewnie będzie troszeczkę niższa, ale myślę, że jesteśmy w stanie przeżyć.
Mm-hmm. Łukasz Litke.
Jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych krajów w Europie, także no to pozwoli też pracownikom zadbać o tą sferę rodzinną swojej aktywności życiowej, więc to jest na pewno na plus. A poza tym, no w tym dniu i tak efektywność pracy zwykle bywa bardzo niska, więc nie sądzę, żeby pracodawcy tak odczuli rzeczywiście ten dzień wolny, że on będzie.
Mm-hmm. Rafał Dadej.
No tutaj Łukasz poruszył istotną kwestię, bo my tak narzekamy, że mamy tyle dni wolnych, ale rzeczywiście na tle Europy to wcale nie mamy ich tak dużo. I tu się też przyłączę do zdania kolegów, że to już od wielu lat, o ile nie zawsze, była fikcja, bo pracowało się tam do 10, do 12. Oczywiście to jest bardzo dobry ruch, szczególnie dla pań. No bo co byśmy nie mówili i jakbyśmy tutaj sobie nie udowadniali, że mężczyźni też są zaangażowani w przygotowanie wieczerzy wigilijnej, to jednak większość spoczywało na paniach, a pół biedy, jeżeli to jest czy firma, gdzie pracodawca puszcza wcześniej do domu, czy tak jak tutaj mamy pozytywny przykład samorządu, że można było wyjść wcześniej, no to mamy jednak miejsca, gdzie do godziny na przykład 14 albo nawet 16 te panie, które wzięły, czy musiały wziąć zmianę, były w pracy. Chociażby sklepy, czy jakieś zakłady pracy takie, gdzie ta praca no, nie może być tak, no, nie można opuścić stanowiska pracy wcześniej, bo na przykład to jest linia produkcyjna, więc to chyba jednak dobry ruch.
Ale przybędzie jedna niedziela pracująca, no to dla pracowników handlu, bo nie dla wszystkich rozumiem, to da się to przeżyć? Z punktu widzenia związkowca, który ma często do czynienia z pracownikami i ich skargami.
No to nie jest doskonały kompromis na pewno.
No żaden nie jest doskonały.
Natomiast no, ten dzień dla wielu ludzi jest szczególny dniem i możliwość przygotowania się na ten wieczór ma bardzo duże znaczenie, więc na pewno jest to krok w dobrą stronę.
No, a z drugiej strony nie będzie uszczerbku w budżetach domowych, bo jednak trzeba wziąć pod uwagę, że za pracę dostaje się pieniądze. Ale jeszcze pozostając przy Wigilii, w przyszłym roku Wigilia, sprawdzałam, przypada w środę, czyli wolnych od pracy będzie 5 dni z sobotą i niedzielą. Potem mamy 3 dni pracy uwieńczone Sylwestrem i znowu w środę 1 stycznia, więc dzień wolny. I potem mamy czwartek, piątek, przed weekendem, a potem jest sobota wolna, niedziela i szósty, nie, sobota, niedziela, poniedziałek pracowy i potem mamy wtorek 6 stycznia, czyli wystarczy wziąć 7 dni wolnego, by mieć tych dni 16 w sumie wolnych. No to końcówka roku to będzie trudna dla naszej gospodarki i przełom roku.
Myślę, że każdy przełom roku, każdego roku zawsze ma jakieś tam swoje perturbacje. Z jednej strony to jest skończenie roku, który się kończy, rozpoczęcie nowego roku. Oczywiście w różnych branżach to różnie wygląda. W branżach budowlanych może jest to nieco spokojniej, w bankach jest to bardziej pracowicie, tak więc w administracji publicznej podobnie. Natomiast no, myślę, że to nie będzie jakiś taki hurt, że wszyscy sobie wezmą 16 dni wolnego. Jednak sporo z nas pójdzie mimo wszystko do pracy z tymi przerwami, aczkolwiek pewnie jest to też szansa dla branży, powiedzmy sobie, turystycznej, restauracyjnej, czyli jakby inne dziedziny gospodarki na tym zarobią.
O, szklanka do połowy pełna.
Myślę, że też dla przedsiębiorców bardzo ważna jest ta przewidywalność sytuacji, bo przecież można sobie zaplanować wiele rzeczy, żeby wiedzieć o tym wcześniej, na przykład, że jakiś dzień wolny będzie. To jest na pewno z punktu widzenia przedsiębiorców ważne, że ta zmiana dotycząca Wigilii nie nastąpi ad hoc teraz, tylko w przyszłym roku, bo będą mieli możliwość sobie zaplanować na przykład produkcję, tak żeby te swoje zakładane cele spełnić.
Mhm. To ja powiem tak, że obyśmy mieli tylko takie problemy, bo święta to mamy od kilkuset lat, kalendarz od kilku tysięcy, i wszystko można zaplanować. Gorzej jest na przykład z kolejnymi przepisami albo zmianami ustaw podatkowych, interpretacjami dotyczącymi VAT-u, podatku i to, jak ktoś buduje biznes i realizuje strategię swojego modelu na przykład na 3 czy 5 lat do przodu, bo każdy przedsiębiorca jednak ma jakąś strategię, którą chce budować i w trakcie roku albo z roku na rok coś go zaskakuje, to są problemy. A kilka dni, które i tak poświęcamy albo na wypoczynek, no bo ktoś, kto bierze 7 dni wolnego i ma, żeby dostać 16, no to oczywiście poza sporadycznymi przypadkami, kiedy ktoś po prostu robi fuchę w tym czasie, to raczej przeznacza na wypoczynek, a ja nie ukrywam, że od lat na ten okres po prostu wyrzucam, kolokwialnie oczywiście mówiąc, pracowników na wolne, raz, żeby wypoczęli, bo wtedy nic wielkiego się nie wydarzy, a dwa, żeby mieć odzysk urlopu w strukturach budżetowych, bo później ten urlop i tak trzeba do końca marca wykorzystać.
I w tym nie robić tego na wariata, na siłę. To fakt. Zmieniamy temat, chociaż blisko świąt. Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku wygrał w prestiżowym konkursie Best Christmas Markets in Europe 2025. Gdańsk zyskał miano najlepszego miejsca na święta w Europie. To gratulujemy bardzo miastu i jarmarkowi. A jakie z tego wartości dodane będą? No i czy panowie się zgadzają, tak obserwując różne jarmarki, że rzeczywiście nasz zasługuje na tę prestiżową nagrodę.
Myślę, szanowni państwo, że jesteśmy dumni z miasta Gdańsk, z tej prestiżowej nagrody. Zresztą w kuluarach tu przed spotkaniem rozmawialiśmy na temat innych spotkań, targów bożonarodzeniowych w innych miastach i również Europy. Więc rzeczywiście trzeba przyznać, że miasto Gdańsk ma taki specyficzny klimat, jeżeli chodzi o targi. Oczywiście dyskutowaliśmy też o jakby zasobności tego targu, że ono jest duże. Oczywiście my możemy dyskutować na temat poziomu cen, tak, które są na targu, bo one nie są może małe, ale to też
ale
nie o to chodzi.
Nie są małe.
One nigdzie, tak, rzeczywiście one nigdzie nie są małe, więc to jakby nie jest główny powód, ale z przyjemnością idziemy na to spotkanie w Gdańsku, które no, wprowadza nas w taki naprawdę świąteczny, wspaniały klimat.
Mm-hmm. Musimy się zacząć uczyć, doceniać to, co mamy, bo tak naprawdę nasze miasta, polskie miasta są naprawdę piękne, nawet w skali Europy, szczególnie Gdańsk się na tym polu wyróżnia, co doceniają turyści, nie tylko nasi polscy turyści, ale też zagraniczni. I ta nagroda jest kolejnym dowodem na to, że naprawdę mamy dużo do zaoferowania.
No właśnie, to będzie taki teraz nasz produkt eksportowy, taki robaczek na wędce, który będzie ściągał do nas zagranicznych turystów i zamiast do Berlina przyjadą do Gdańska.
Miejmy nadzieję. To znaczy, ja nie ukrywam, że byłem nawet inicjatorem tych rozmów kuluarowych dotyczących Jarmarku Bożonarodzeniowego, bo od kilku już lat urządzamy sobie w grudniu taką turystykę właśnie bożonarodzeniową, odwiedzając różne targi, czy jarmarki, bo to różnie jest nazwane, czy to za granicą, czy tutaj. No, muszę powiedzieć, że nie tylko skierowany patriotyzmem lokalnym, jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku jest jednym z najlepszych. Nie mówię, że lepszych, ale najlepszych, bo oczywiście jeśli chodzi o miasta w Polsce, być może Wrocław ma też podobny klimat i też od lat jest wspaniałym miejscem, ale Gdańsk od 2-3 lat naprawdę dogania i myślę, że już przegonił w tym roku. A takie jarmarki jak jarmark w Sztokholmie, czy w Pradze, czy w Berlinie, no oczywiście one też mają klimat, ale to nie jest ten... Myślę, że to też wynika z racji tego, że jednak jesteśmy krajem katolickim i podchodzimy do tego trochę inaczej niż na przykład Szwedzi, którzy no, inaczej traktują ten jarmark. Podobnie zresztą Czesi. A teraz jeszcze też warto przypomnieć, że mamy połączenie bezpośrednie z Pragą. Wcale nie takie drogie. Pociąg co prawda jedzie 9 godzin, można narzekać, bo samolotem szybciej, ale to też jest pewien sposób na taki city break. No, myślę, że odpowiadając tak na pytanie pani redaktor, że tak jak inne kraje i inne nawet, nie wiem, choćby Stenaline reklamuje ofertę właśnie wyjazdu na jarmark, gdzie no jednak tam trzeba kawałek dojechać, dosyć duży. O tyle do Gdańska można i dolecieć, i dojechać. A zresztą te głosy innych nacji słychać na jarmarku. I to nie jest tylko język ukraiński czy angielski, który jest, ale też widać, że jest sporo innych osób, które przyjeżdżają. I wydaje mi się, że rzeczywiście, tu muszę przyznać, choć sam jestem z Gdyni, że Gdańsk pod tym względem naprawdę ma coraz więcej ciekawych miejsc, food courtów, takich, gdzie można naprawdę miło spędzić atrakcyjnie wieczór czy dzień, czy weekend.
Zatem zapraszamy wszystkich turystów do Gdańska i turystów pomorskich, krajowych, z zagranicy. Tutaj można naprawdę nacieszyć oczy, poczuć tą świąteczną atmosferę. No i nacieszyć się świątecznymi zapachami, bo rzeczywiście tutaj kuchnia też nie tylko nasza krajowa, nie tylko też regionalna, bo jest regionalna, ale też jest i światowa, więc no, jest co oglądać, próbować, smakować, więc zapraszamy. A my teraz przechodzimy od tej bardzo miłej rzeczy do porażających danych. To są dane Szlachetnej Paczki, z których wynika, że aż 2,5 miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Co drugi Polak, i to jest bardzo stresujące, żyje w niedostatku. Wśród tych osób, które w skrajnej biedzie, ponad 500 000 stanowią dzieci, około 400 tysięcy to seniorzy, którzy mają na przeżycie dnia około 29 zł. No i się okazuje, według autorów tego raportu, że tak źle w naszym kraju nie było od 2015 roku, a to są dane za rok ubiegły. No i okazuje się, że Polaków przybywa w skrajnym ubóstwie. Dlaczego przybywa rodaków w skrajnym ubóstwie, chociaż my widzimy, że gospodarka, mimo problemów, jakie są na świecie, bo są ogromne problemy gospodarcze, a my nie jesteśmy samotną wyspą, to mimo wszystko, choć nam spada PKB, ono nadal jest na plusie i jakoś to się wszystko kręci. Bezrobocie jest też jedno z najniższych w historii, 4,9 wczoraj dane podał GUS. Więc co się dzieje?
Te dane są bardzo alarmujące, szczególnie biorąc pod uwagę ten wzrost, który nastąpił w ciągu ostatniego roku. Wzrost o 800 tysięcy osób tak naprawdę, ale też kiedy przyjrzymy się szczegółowo, jakie grupy społeczne dotyka to ubóstwo, że jest to 500 000 dzieci. Właśnie są to osoby niepełnosprawne czy starsze, czyli takie grupy społeczne, które no nie mają możliwości wyrwać się z tego ubóstwa, nie mają na to wpływu. Jeśli chodzi o przyczyny, no to z pewnością trzeba tutaj wymienić brak wystarczającej waloryzacji świadczeń społecznych. One nie były waloryzowane przez ostatnie 2 lata. To jest jeden czynnik, a drugi czynnik to drastyczny wzrost kosztów utrzymania. Musimy pamiętać, że w 2022 roku inflacja wynosiła 14,5%, w ubiegłym roku 11,5%, co sprawia, że te świadczenia, które nawet jeżeli przysługują, to one pozwalały na coraz mniej. I tutaj chciałbym się też odnieść do tej kwestii, którą pani poruszyła, czyli niskiego bezrobocia. Ono rzeczywiście w skali kraju jest bardzo niskie, bo jest na poziomie 4,9. W naszym województwie te dane są jeszcze bardziej dobre, bo w województwie pomorskim to jest 4,5%, ale musimy pamiętać, że regionalnie wygląda to często znacznie gorzej. Nawet w naszym województwie, na przykład w powiecie lęborskim, bezrobocie jest dwucyfrowe. W powiecie człuchowskim wynosi 9%. W okresie zimowym, kiedy nie ma prac sezonowych, to bezrobocie jeszcze bardziej rośnie. Dlatego lokalne problemy mieszkańców są często dużo, dużo bardziej odczuwalne niż w takich miastach, na przykład jak Gdańsk, gdzie mamy 2,5% i rzeczywiście możemy mówić o takim bezrobociu, które jest już śladowe.
Rzeczywiście myślę, że trzeba na kwestię ubóstwa spojrzeć jednak troszeczkę tak bardziej wybiórczo, tak? Bo ta kwestia nie jest jednolita w aglomeracjach miejskich i na obszarach wiejskich. Na obszarach wiejskich jest zdecydowanie to ubóstwo większe. Szczególnie ono dotyka osób, rodzin, które żyją z różnego rodzaju zasiłków społecznych. Tak? I to tutaj to jest taka kwestia, gdzie chociażby przepis, który się zmienił od 1 stycznia, jeżeli dostaje się zasiłek stały w wysokości około 1000 zł, to automatycznie nie dostanie się innych zasiłków, tak, więc to, no, ale to oczywiście takie też pewnie celowe działanie, żebyśmy też byli bardziej przedsiębiorczy i radzili sobie w życiu. No i oczywiście kwestia osób pracujących w rolnictwie, tam też mamy jednak pewną dużo osób, które żyją w, powiedzmy, no, w ubóstwie czy w dość istotnej biedzie. Myślę, że trzeba byłoby podejść tutaj do tego trochę systemowo, zmienić system pomocy społecznej w tym zakresie, bo ja ze swojej praktyki samorządowej wiem, że były rodziny, którym było po prostu wstyd przyjść, poprosić o pomoc. Żyły w skrajnym biedzie, dopiero jak ktoś do nich przyszedł, podszedł do gminnego ośrodka pomocy społecznej, poprosił, żeby tą rodzinę wspomóc, to dopiero była ta pomoc, ale były osoby takie, które sobie zrobiły z tego sposób na życie, tak? Więc to jakby ten system trzeba pewnie tutaj rozdzielić. Kolejna kwestia to jest też, no, wiele z tych osób pracuje na umowy śmieciowe tak zwane, tak? Czy nawet bez umowy, więc jakby ten ich dochód nie jest niestety stały. Wzrost kosztów utrzymania oczywiście też ma istotny wpływ, chociaż ta pomoc społeczna, jeżeli jest rodzina, są dzieci, które chodzą do szkoły, to są dość szeroko zaopiekowane, więc nie jest to takie straszne. Natomiast też w kuluarach dyskutowaliśmy na temat tych statystyk, które jest. No, jeżeli wśród dzieci, które żyją w ubóstwie, 81% chciałby mieć swoje łóżko, tak?
I to jest porażające.
Czy 77% no, chciałoby mieć swój stolik, czy pokój, gdzie może odrabiać lekcje, no to rzeczywiście przy już tak zasobnym państwie, jak jest Polska, myślę, że tego typu sytuacje powinniśmy wyeliminować.
Znaczy tutaj ja trochę pociągnę ten temat statystyki, bo rzeczywiście dyskutowaliśmy to i nie ukrywam, że no nie miałem okazji, żeby jakoś bliżej się tym danym przyjrzeć, bo to jest, no, statystyka. Nie? Statystycznie konie i człowiek mają 3 nogi i nie bronię absolutnie tutaj i nie staram się udowodnić, że jest inaczej. Natomiast no, na pewno trzeba rozdzielić to, czy ceny rosną i to, kto żyje w ubóstwie, bo tutaj mamy do czynienia po prostu z liczbami. I to jest jasno powiedziane. Poniżej tam 900 w tej chwili 13 czy 17 zł w przeliczeniu na członka rodziny czy gospodarstwa domowego jest to ubóstwo. W to nie wliczają się, z tego co wiem, nie wliczają się żadne dodatki typu 800+, więc to może gdzieś tam podwyższyć trochę. Oczywiście to nie są wielkie pieniądze, ale jak weźmiemy rodzinę, która ma dwójkę dzieci, no to siłą rzeczy musiałoby oznaczać, że bez żadnych dodatków tylko jedna osoba pracuje, co wcale nie jest niemożliwe, bo na tych terenach wiejskich często jest tak, no, że żona czy kobieta w gospodarstwie domowym no, nie może pracować, bo po prostu jest oddalenie, musi się zająć domem, dziećmi i nie ma przestrzeni, żeby dwie osoby pracowały. Z drugiej strony tutaj chyba cały czas dotykamy tej kwestii, którą wałkujemy już od lat, czyli umów śmieciowych i zatrudnienia na czarno, czyli sytuacji, w której ktoś albo ma najniższą krajową i dostaje coś na rękę. Mamy całą masę różnych fachowców, wykonawców, którzy czy warsztatów jakichś, gdzie po prostu idziemy i nawet jest taki społeczny opór przed spytaniem o fakturę. Więc tutaj na pewno wymaga to jakiegoś takiego szerszego spojrzenia na temat, bo dane rzeczywiście są zatrważające.
A do tego tematu wrócimy za chwilę. Rafał Dadej, Lukas Litke, Błażej Konkol, Iwona Wysocka. Wracamy po przerwie.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultants, Lukas Litke, wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ, Błażej Konkol, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. I wracamy do dyskusji o polskiej biedzie. Przypomnę, aż 2,5 miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a co drugi w strefie niedostatku, wynika tak z ostatnich danych Szlachetnej Paczki. No i właśnie, też w trakcie naszej dyskusji tutaj między innymi pan Lukas wspomniał o poziomie bezrobocia w różnych gminach na Pomorzu, że bywają też takie, gdzie to bezrobocie jest dwucyfrowe, nie 22%, nie. W każdym razie, co można zrobić, żeby... Bo z kolei w aglomeracjach miejskich ta praca czeka na człowieka. W okolicach dużych miast praca czeka na człowieka. Więc nie wiem, czy jakieś zorganizować dojazdy specjalne dla tych ludzi. Bo osoby, którym trudno się wyrwać z biedy, też nie będą szukały w mieście pracy. Taki, ja myślę, jest ich tok myślenia, bo one codziennie walczą o przetrwanie. Codziennie walczą o ciepły posiłek. I to jakby zaprząta ich myśli, działanie. Więc nie przyjadą do miasta, bo to są koszty. To jest dla nich niewykonalne, bo bilet jest za drogi, więc teraz trzeba zrobić coś, żeby im ułatwić tę drogę do miasta.
W różnych powiatach to te przyczyny problemów komunikacyjnych są różne. Mi dość bliski jest temat powiatu tczewskiego, malborskiego. I tutaj również w powiecie malborskim, w powiecie nowodworskim to bezrobocie jest bardzo duże, w niektórych gminach naprawdę bardzo duże, bo w sezonie zimowym właśnie, kiedy nie ma prac sezonowych, też w powiecie nowodworskim jest dwucyfrowe. Z kolei firmy w strefie ekonomicznej w Tczewie wręcz przez ostatni rok narzekały na problemy z uzupełnieniem etatów. I są firmy, które już ściągają pracowników z Indii, z Bangladeszu, a nawet myślą o już otwarciu nowych lokalizacji właśnie ze względu na to, że w Tczewie ciężko pozyskać im pracowników. W przypadku Tczewa no, wszyscy wiemy, że problem tkwi w moście na Wiśle w Tczewie, który od wielu lat nie może zostać odbudowany i stanowi to bardzo duży problem komunikacyjny i wpływa na wykluczenie komunikacyjne właśnie dla tych bezrobotnych po drugiej stronie Wisły. Ale z pewnością ten brak taniego dojazdu, bo nie każdy ma przecież samochód na przykład.
Samochód też nie jest tani przy dzisiejszych cenach paliwa.
To kolejny czynnik, że czasami po pokryciu kosztów paliwa ta praca naprawdę staje się mało opłacalna.
Mhm. Rzeczywiście to, co tutaj kolega wspomniał, faktycznie firmy, które są w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, również do nas skarżą się na brak pracowników i to rzeczywiście jest taka trochę sytuacja no niezrozumiała. Z jednej strony osoby, które są w ubóstwie, nie mają pracy, a z drugiej strony firmy nie mają pracowników i no, brakuje tu jakiegoś takiego elementu, który mógłby być takim spoiwem między tym pracodawcą a osobami, które są trwale bezrobotne. Oczywiście wykluczenie komunikacyjne jest jedną z istotnych barier. To jest fakt i myślę, że dopóki, no chyba jednak samorządy nie uporają się tak kompleksowo z kwestią komunikacyjną, czyli możliwością dojazdu do pracy, do szkoły, z reguły z tych miejscowości, które są bardzo oddalone od różnych centrów, no to ten problem będzie dosyć istotny i będzie barierą w znajdowaniu pracy. No i oczywiście cały czas będę jednak wracał do zmiany systemu pomocy społecznej, gdzie trzeba ją przeorganizować. To musi wyglądać troszeczkę inaczej. Musi być to pomoc bardziej aktywna, a nie na zasadzie tylko wtedy, kiedy zgłosi się dany mieszkaniec po tą pomoc. Musimy trochę sami reagować, a wręcz pomagać tym ludziom wyjść z tej biedy. Pamiętam, organizowaliśmy również różnego rodzaju szkolenia i kursy przekwalifikowania, czy tam na spawacza, czy tam na obsługę wózka widłowego, czy jakaś florystyka. I powiem tak, no, zainteresowanie też było nie za duże, tak? No, ale myślę, że to trzeba jeszcze bardziej zintensyfikować tego typu działania, żeby wyciągnąć ludzi z tej biedy, bo w innym przypadku pewnie ten problem będzie narastał.
Mm-hmm. No tutaj też dotykamy cały czas tej statystyki, bo z punktu widzenia człowieka, który żyje w dużej aglomeracji, jednak no jesteśmy jedną z większych aglomeracji w kraju, my tego bezrobocia w ogóle nie dostrzegamy i nie widzimy. Wystarczy jednak przejechać kawałek dalej, żeby to gdzieś dostrzec. Z drugiej strony, jak słyszę tutaj o tym, że te duże zakłady pracy nie mogą znaleźć pracowników, a jednak to nie jest tak, że idą po linii najmniejszego oporu i od razu obierają kierunek Bangladesz czy Indie, tylko na pewno już zrobiły pewną pracę, żeby te osoby ściągnąć z powiatów ościennych. Oczywiście no, nie wybudują mostu na Wiśle, ale to oznacza, że jednak ta motywacja ludzi do podjęcia pracy no, nie jest aż taka, jak wygląda, wychodzi ze statystyk. Czyli krótko mówiąc, albo mamy jakieś ukryte zarobki, czy szarą strefę, która powoduje, że te osoby jednak nie mają aż takiej motywacji, albo rzeczywiście no, tutaj są jakieś takie bariery, których być może nie dostrzegamy, albo no, nie doceniamy. Może to jest złe słowo, bo tu bardziej chodzi o nacechowanie pejoratywne. Właśnie nie dostrzegamy i być może po budowie takiego mostu na Wiśle by się to zmieniło. Ale też no, trzeba pamiętać, że w czasach PRL-u rzeczą normalną było, że do Trójmiasta zjeżdżały całe okoliczne, nie tylko gminy, ale i całe powiaty.
Ale tak? To no, też firmy dowoziły stoczni, pracowników, a dzisiaj ale
oczywiście,
to robią.
Do tego zmierzam, że był jakiś systemowe rozwiązania dotyczące transportu i były i koleje, chociaż teraz mamy PKM-kę i tak jak jeszcze tam 10 lat temu byli tacy, którzy mówili, a ta PKM-ka, zrzucali zdjęcia, gdzie nikt nią nie jeździł, no to teraz już któryś raz mówię, zapraszam w godzinach szczytu znaleźć wolne miejsce w PKM-ce i przejechać się na parkingi, które są tymi hubami w różnych tych ościennych miejscowościach, bo po prostu ludzie z tego korzystają. Był system PKS-ów. No, w tej chwili on tak nie działa jak kiedyś. Był system kolei, które zostały usunięte. Ja nie twierdzę, że to trzeba przywracać, bo zdaję sobie sprawę z tego, że utrzymanie tych sieci, no musi się opłacać, ale takie systemowe rozwiązania dotyczące właśnie dowozu, skomunikowania, dania tym ludziom szansy, moim zdaniem mogą przynieść lepszy efekt niż zasiłek, który no co do zasady jest rozwiązaniem, które ma dać przeżyć. On nie ma dać godnego życia, tylko on ma dać szansę przeżyć. I tak, żeby ta osoba była w stanie podjąć jakąś aktywność. Oczywiście nie mówię tutaj o osobach, które mają rentę inwalidzką, nie są w stanie się, czy są ciężko chore. Mówię o osobach, które dostają taki zasiłek społeczny ze względu na to, że nie wiem, jest to wielodzietna rodzina. No i tutaj trzeba, i tu się chyba też no, jakby zgadzamy, że trzeba jakieś bardziej systemowe rozwiązania znaleźć, bo dawanie pieniędzy to nie jest droga.
No i też musimy jako społeczeństwo zwracać uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy, zwracać uwagę na takie sytuacje, kiedy zauważymy, że ktoś może być wykorzystywany. Zresztą tam w tym raporcie Szlachetnej Paczki była opisana sprawa jednego z panów, który mówi, że on w 3 miejscach pracuje dziennie i zarabia 100 zł. Więc to jest ewidentnie wykorzystywanie osoby znajdującej się w jakiejś bardzo ciężkiej sytuacji bez wyjścia i te osoby po prostu tak bardzo boją się utracić pracę, czy to zajęcie, które, dzięki któremu mogą tam jakoś się w miarę utrzymać, że po prostu pozwalają na wykorzystywanie ich. Takich osób jest dużo. Tutaj też pan prezes wspominał o osobach niezaradnych. Też są w naszym społeczeństwie tacy ludzie i trzeba im pomagać i otwierać te drzwi, gdzie będą mogli zobaczyć lepszą przyszłość i dawać im możliwość pracy. Zmieniamy temat, bo czas już nam się powolutku kończy. Powoli podsumowujemy rok, jaki on był dla polskiego rynku pracy, dla pomorskiej specjalnej strefy, jaki był dla przedsiębiorców. No to od strefy może zaczniemy.
Panie redaktorze, szanowni państwo, mijający, już tak możemy powiedzieć, rok dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to naprawdę dobry rok. Zbliżamy się do prawie 100 decyzji o wsparciu dla przedsiębiorców. Oczywiście gro tych przedsiębiorców to są mali i średni przedsiębiorcy. Więc jakby nie zauważamy jakiejś recesji w tym zakresie, a wręcz odwrotnie. Nakłady, które są deklarowane, to prawie 2 miliardy złotych. Dodatkowych miejsc pracy ponad 350 złotych. Oczywiście z deklaracją utrzymania tych miejsc pracy, które są. Także to są naprawdę w mojej ocenie dobre wyniki. Zresztą na tle kraju Pomorska Strefa ma najwięcej wydanych decyzji, więc jakby ta przedsiębiorczość u nas jest duża. Aczkolwiek z drugiej strony mamy sytuację, gdzie duży przedsiębiorca, na przykład firma Nordvolt, likwiduje swój zakład, tak? Czyli będą zwolnienia grupowe, czy chociażby Intel, część osób będzie też zwalnia. Więc to też należałoby spojrzeć na to niejednokrotnie, tak? Czy nie jednostajnie w każdym wymiarze. Natomiast jakby sama specjalna strefa ekonomiczna, wynik finansowy mamy też bardzo dobry, więc myślę, że ten rok zakończymy dobrze i na pewno nie będziemy narzekać. Cieszymy się, że działający nasz park naukowo-technologiczny cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży i to też jest ta przestrzeń, gdzie można młodych ludzi wyciągać, pokazywać nowoczesne technologie, inny sposób życia, gdzie można pracować, bo też mamy również doradztwo zawodowe w tym zakresie, także staramy się być też taką instytucją nie tylko biznesową, ale również realizującą tą strategię ESG, czyli patrzymy i na środowisko, i na społeczeństwo.
I przeważają polskie firmy.
Zdecydowanie przeważają polskie firmy, z czego się bardzo cieszymy. Mamy też sporo firm, które dokonują reinwestycji, czyli rozbudowują swoje zakłady. To jest naprawdę dobry symptom na rok kolejny.
No to teraz przedsiębiorcy na tapetę. Łatwo nie było w tym roku.
Jeszcze trochę rozszerzę, bo tutaj pan prezes zwrócił uwagę, że tak się strefa nasza tutaj lokalna rozwija. To bardzo dobrze, natomiast może nie wszyscy słuchacze wiedzą, że od pewnego czasu jest coś takiego jak Polska Strefa Inwestycji, co daje jednak firmom, mówię tutaj o słuchaczach, bo to nie jest powszechnie wiadome. Kiedyś mieliśmy strefy ekonomiczne obszarowe, w tej chwili w zasadzie cała Polska jest Polską, może być strefą inwestycji i to jest bardzo dobry ruch i tak jak tam przeglądałem, to chyba sporo firm też jest, panie prezesie, gdzieś tam z jakichś ościennych powiatów i to tak dosyć oddalonych.
No i z ościennych powiatów i z województwa kujawsko-pomorskiego, więc 14 stref mamy w całym kraju, rzeczywiście Polska Strefa Inwestycji to teraz obejmuje każdą gminę i każdy obszar. Jest tylko kwestia wyznaczenia odpowiedniego terenu i przedsiębiorcy, który chciałby tam zainwestować.
I tym większa, wyższa premia dla tego przedsiębiorcy, w im bardziej trudnej gminie zainwestuje.
Dokładnie tak jest. Dokładnie tak. I poziom wsparcia jest wtedy znacznie większy.
Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, bo my współpracujemy z firmami, zresztą przygotowujemy wnioski czy też granty z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. I to jest bardzo dobry ruch, który powoduje, że wiele firm jednak rozważa inwestycje, a nie tylko relokacje, bo i są w tych miejscach, gdzie rzeczywiście firma powstawała, działa na lokalnym rynku, wspiera i to też może działać właśnie na choćby ten poruszany temat bezrobocia. Natomiast odpowiadając też tak na pytanie pani redaktor, to w zależności od branży. Są branże takie, które, w których jest bardzo dobrze. Są branże, które, szczególnie te, które są uzależnione od cen energii, gdzie no, rzeczywiście trzeba się mocno nagimnastykować, żeby utrzymać marżę. Ostatnio rozmawiałem z dyrektorem hotelu w Arłamowie i oni tak dobrego roku, jak 2022-2023 nie pamiętają, a hotel został otwarty w 2009 czy 2010. Więc no, jest kilka takich obszarów, może nieoczywistych, które bardzo dobrze działają. Podobnie jest gdzieś tam w jakichś firmach handlowych. Natomiast cały czas jeszcze z jednej strony czekamy na uruchomienie dodatkowych środków unijnych, a z drugiej strony to, co jest problemem w tej perspektywie, czyli na lata 2021-2027, no to sprawność w przyznawaniu grantów i no jakaś jednolitość w ocenie, bo to jest bardzo duży problem. Zresztą poruszany też na antenie radia, bo jeżeli firma stara się o grant badawczo-rozwojowy i musi złożyć wniosek, później 10 miesięcy czekać na ocenę, a i tak jedna firma na powiedzmy 10 dostaje grant, no to niestety, ale my nie mamy, znaczy może nie to, że nie mamy, ale też ogranicza to w pewien sposób naszą innowacyjność i to, co możemy naszą myślą technologiczną i w Polsce, i na świecie zwojować.
No to ja myślę, że będzie teraz duże przyspieszenie, bo mamy bardzo mało czasu. Bardzo dużo pieniędzy napłynie, a bardzo mało czasu, żeby dokładnie je wydać, tak. Więc
i właśnie to jest
musi
kolejna...
być przyspieszenie.
Tak, i to jest kolejna rzecz, że my tak, to nie jest pierwsza perspektywa, to już jest trzecia perspektywa i my cały czas i za każdym razem przyspieszamy na sam koniec i te pieniądze są moim zdaniem, a działam w tej branży od półtorej dekady, niestety, ale to przyspieszenie jest na koniec i pieniądze są wydawane po prostu na rympał
często. To miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Rynek pracowników.
Tutaj dotknąłeś bardzo ważnej kwestii właśnie związanej z regulacjami, bo problemy firmy Northvolt są efektem braku odpowiednich działań nawet na poziomie europejskim i wynikających z tego niewystarczającego zapotrzebowania chociażby na magazyny energii, tak? Czy,
no i chińska konkurencja nam tutaj weszła.
Dokładnie, więc tutaj rozwiązania są potrzebne już, bo widzimy, jakie efekty to przynosi. Z kolei też problemy Intela wynikają z globalnych problemów tej firmy, więc chciałbym też uprzedzić te osoby, które doszukują się jakichś problemów w polskiej gospodarce na przykładzie zwolnień grupowych w jednej czy drugiej spółce. I tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, z punktu widzenia pracowników, patrząc na globalne wskaźniki polskie, one wyglądają bardzo dobrze. Natomiast musimy się przyglądać sytuacji w konkretnych regionach, jak lokalnie ta sytuacja wygląda i też przygląda się potrzebom przedsiębiorców. Bo kiedy przedsiębiorstwa funkcjonują dobrze, no to wtedy też mają możliwość zatrudniania, co jest dla nas bardzo ważne.
No i do tego jeszcze dodajmy, w tym mijającym roku były dwie podwyżki płacy minimalnej, co dla pracowników było dobre, dla pracodawców już niekoniecznie. No i cały czas pewnie pracodawcy czekają na to, co się stanie ze składkami zdrowotnymi, generalnie z tymi wszystkimi dodatkami na ZUS, bo w tym roku trzeba było dużo płacić. Się okazało, że jest to bardzo trudne, no i trwają ustalenia, co z tym zrobić dalej, a to zobaczymy, co będzie w nowym roku, bo nie wiem, czy się do końca tego roku to rozstrzygnie. A przed nami jeszcze dużo unijnych pieniędzy. Mówi się, że będzie dużo projektów budowlanych, więc tej pracy powinno być więcej, niezależnie od tego, co znowuż, patrząc na drugi biegun, dzieje się w Niemczech, i które mają niestety niesamowity wpływ na naszych przedsiębiorców. Gdy Niemcy się świetnie rozwijają gospodarczo, nasi przedsiębiorcy także. Gdy oni mają problemy, no to my musimy uważać. Także no, zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultants, Łukasz Litke, wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ, Błażej Konkol, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka, która żegna się z Państwem do jutra o tej samej porze, a gościom dziś serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.